czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku został powołany Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Za nieco ponad dwa lata niektórzy jego działacze odegrają kluczową rolę podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. W związku z 40. rocznicą założenia WZZ-ów przedstawimy w Radiu Gdańsk ich działalność. Opowiedzą o obronie robotników działacze wolnych związków zawodowych, świadkowie wydarzeń, ale także historycy. Na początek przypomnienie rzeczywistości lat 70. XX wieku w Polsce. Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Ta dekada lat 70. dzieli się na dwie połowy. Pierwsza połowa lat 70. po grudniu, po masakrze grudnia 70. roku, kiedy dochodzi do zmiany na szczytach władzy. Gomułkę zastępuje Edward Gierek na stanowisku pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tenże Gierek przyjeżdża tutaj do Gdańska w styczniu 71 roku. Chce zdobyć jakoś zaufanie tych stoczniowców, robotników, kolegów tych pomordowanych osób w grudniu 70 roku. Potem rzeczywiście wiele robi w celu jakby poprawy życia tych robotników, ale i w ogóle całego społeczeństwa. Bo pierwsza połowa lat 70. to jest ten czas zaciągniętych ogromnych kredytów z zachodu, czas ogromnych inwestycji w Polsce. Tutaj warto by na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego pokazać kilka takich przykładów tychże inwestycji. To są na przykład oddanie do użytku portu lotniczego Rębiechowo, budowa obwodnicy Trójmiasta, zmodernizowanie ogromnym kosztem, kwotą kilku miliardów złotych ówczesnych stoczni gdańskiej, stoczni komuny paryskiej. Te dźwigi zielone, które cały czas jeszcze górują nad terenem stoczni gdańskiej, charakterystyczne, to są właśnie te dźwigi, które w pierwszej połowie lat 70. zakupiono do stoczni gdańskiej. Te zakłady z takich manufaktur, jakimi były de facto na przykład w latach 60., stały się naprawdę takimi potężnymi zakładami pracy. Oddano do użytku port północny, otwarto rafinerię, ogromny wzrost budownictwa mieszkaniowego. To było bardzo istotne w pierwszej połowie lat 70. Tutaj wiele tysięcy młodych ludzi przybywało z całej Polski do pracy w Trójmieście, w portach, w stoczniach i chcieli po prostu mieć gdzie mieszkać. I ten system tworzony przez Gierka im to, trzeba to przyznać, umożliwiał. Polska wtedy w ogóle dzięki tym inwestycjom w stocie na przykład stała się jedną z potęg w przemyśle okrętowym. W latach 70. Polska zajmowała 8. pozycję w wodowaniu statków pod względem tonażu, po właśnie modernizacji tych stoczni, wydłużeniu i poszerzeniu pochylni, całej wymiany infrastruktury i tak dalej. Polskie stocznie zaczęły budować naprawdę wysokiej jakości statki. Kadra, te lata 70. są też taką inwestycją w wykształcenie tych młodych robotników, stoczniowców, kiedy zakłady pracy, żeby przyciągnąć ich do siebie i utrzymać na stanowiskach, oferują im możliwość zdobycia jeszcze wyższego wykształcenia. Większość młodych ludzi, którzy przybywali tutaj do Gdańska, rozpoczynali pracę w stoczni na przykład, mogła się pochwalić no, najwyżej zawodowym i to tak było dobre osiągnięcie wykształceniem. Większość posiadało podstawowe wykształcenie i z takim jakby przygotowaniem albo nieprzygotowaniem przyjeżdżali tutaj do Gdańska. Stocznia oferowała im potem możliwość podwyższenia tego wykształcenia w szkołach zawodowych, potem w technikach dla pracujących i rzeczywiście potem jest taki znaczący wzrost poziomu wykształcenia. Możemy porównać lata 60. i 70., kiedy w latach 60. w stoczniach tym zawodowym wykształceniem legitymowało się około 1/3 zatrudnionych stoczniowców, tak potem w latach 70. już ponad 2/3 stoczniowców legitymowało się albo zawodowym, albo średnim wykształceniem. I to też jest potem powód, dla którego też między innymi wybuchają te protesty sierpnia 80 roku, kiedy ci młodzi ludzie posiadający już odpowiednie kwalifikacje, bo i nabyli je w czasie pracy w stoczni, mający kontakt praktycznie na statku z produkcją, ale i właśnie w wyniku nauki. Potem dla tych ludzi, którzy mają już swoje aspiracje, ambicje, ten system w drugiej połowie lat 70. nie ma już nic do zaoferowania, nie mają możliwości awansu, podnoszenia swoich kwalifikacji, lepszych zarobków, spotykają się z pewnego rodzaju szklanym sufitem i nie potrafią już tego przeskoczyć i budzi się z tego powodu też frustracja.
Druga połowa lat 70. to czas załamania gospodarczego. Zaciągnięte kredyty inwestycyjne trzeba było zacząć spłacać. W polskich przedszkolach królowała wtedy wyliczanka. Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Była też dalsza jej część. Gierek ma, to ci da, kopa i papa. Wyliczanka oddaje nastrój drugiej połowy lat 70., w której zaczęły rodzić się ruchy opozycyjne do władz partyjno-państwowych.
Druga połowa lat 70. to już jest nadciągający kryzys. Jego oznakami są protesty społeczne w czerwcu 76 roku, kiedy ten system budowany przez Gierka, oparty w dużej mierze na zaciągniętych kredytach, ogromnych inwestycjach, jednak nie sprawdza się w praktyce i zawsze jest ten problem, kiedy bierzemy kredyty, potem nadchodzi czas ich spłaty. Trudna sytuacja dla społeczeństwa, ponieważ ta pierwsza połowa lat 70. spowodowała taki wzrost aspiracji społecznych. Pierwsza połowa lat 70. to też wzrost tych możliwości konsumpcyjnych społeczeństwa, duży wzrost zarobków, mieszkania, które otrzymywano, możliwość zakupu sprzętu radiowo-telewizyjnego, dywanów, mebli i tak dalej, co wtedy było taką wartością samą w sobie bardzo, bardzo cenną. Tak, potem druga połowa lat 70. przyniosła wyraźny spadek tych nastrojów właśnie ze względu na to, że sytuacja gospodarcza załamała się, nadszedł czas spłaty kredytów. W wielu miejscach przeinwestowano z nakładami, niektóre przedsięwzięcia gospodarcze nie sprawdziły się, nie zarabiały na siebie. Nadszedł czas właśnie frustracji, społeczeństwo, które nagle straciło możliwość zaspokajania swoich aspiracji konsumpcyjnych, społecznych, finansowych. No, zaczęło się to objawiać wszystko utajoną na początek frustracją. Potem już dochodziło do tego frustracja z powodu marnotrawstwa, tego co widziało się w zakładach pracy, czyli marnotrawstwa materiałów, tych ciągłych przestojów z powodu nieterminowych dostaw materiałów, potem powtórnie wykonywanej pracy. Problemem był alkoholizm w zakładach pracy, wykorzystywanie pracowników do pracy w godzinach pracy na część jakichś zleceń, które przychodziły spoza zakładu, czyli do prywatnych celów na przykład, i to rodziło frustrację. Wielu tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżało tutaj do Trójmiasta, z wiosek, z mniejszych miejscowości, którzy wywodzili się z rodzin przeważnie religijnych, tutaj po wejściu w to wielkie miasto tracili często ten kontakt ze swoją rodziną, ze swoją miejscowością, tracili też te wychowanie religijne. I tak jak pierwsza połowa lat 70. można powiedzieć, że była takim też, we wspomnieniach się to czyta, że było takim też czasem zagubienia pewnego rodzaju tych młodych ludzi, tak potem po wyborze Karola Wojtyła na papieża jakby widać to w badaniach socjologicznych ogromny wzrost takiej przynajmniej deklarowanej religijności wśród Polaków. I to też moim zdaniem jest jeden z wielu czynników, które doprowadziły do powstania Wolnych Związków Zawodowych, ale też potem i konsekwencji strajków w sierpniu 80 roku.
Popularne w tamtym czasie było zdobywanie artykułów, bo półki sklepowe świeciły pustkami, a jeśli już towar na nich ustawiono, to przed sklepem ustawiały się kolejki, wspominają Andrzej i Joanna Gwiazdowie.
Mnie się udawało zdobyć. Jak nie było masła, to okazało się, że szybkie rajdy po Trójmieście, no gdzieś zawsze było. No więc no to było polowanie na śmietanę, polowanie na masło, polowanie... No.
Papier toaletowy.
Proszę?
Papier toaletowy.
A nie, no tak, no papier toaletowy to był kapitalistyczny przeżytek i gdzieś tam przez żyliny systemu się przyciskał czasami. Natomiast w pracy system komunistyczny, jak żeśmy ocenili, był najdoskonalszym systemem wyzysku, znacznie sprawniejszym od niewolnictwa. Ale dlatego, że niewolnictwo demobilizowało niewolników, natomiast system komunistyczny był na tyle sprawny, że zmuszał do włączenia się w ten aparat wyzysku, cały system wyzysku tych wyzyskiwanych. Tutaj decydująca była ideologiczna czy doktrynalna zasada Marksa. Cena robocizny to jest cena regeneracji i rekreacji. Czyli za pracę powinno się dostać tyle, żeby mieć siły na następny dzień, no i jeszcze na uzupełnienie stanu robotników czy pracowników przez wychowanie następnych. No i ściśle na tym poziomie było reglamentowane i zaopatrzenie, i płace. Każda powyżej to była strata systemu, doktrynalna strata.
No bo jesteśmy inżynierami i pracowaliśmy, no ja w biurze projektowym, Andrzej też. Ja pracowałam w biurach projektowych przemysłu okrętowego. Chodziłam też na stocznię, na nadzór konstrukcyjny i pracowałam przez 2 lata chyba w sumie na terenie stoczni. I co mnie wtedy uderzyło, co było dla mnie takim czymś, co spowodowało potem między innymi właśnie jakieś próby ulżenia doli robotników, że była ogromna dysproporcja między tym, jak traktowano ludzi, te białe kołnierzyki w biurze, a jak traktowano robotników. I jakby nie było, to ja jednak mogłam na przykład powiedzieć kierownikowi, że ja wychodzę z pracy i jak mi bardzo zależało, to mogłam po prostu wyjść, bo nie byłam zamknięta. Miałam swoje własne ciuchy, a robotnicy w stoczni, oni tak, nie mieli dostępu do telefonu, mieli potwornie brudne, zaniedbane prysznice, ubikacje były takie, że po prostu wejść nie można było. Jak przychodzili do pracy, to w szatni się przebierali, chowali swoje te ubrania cywilne i przebierali się w jakieś nieprawdopodobne, rozpadające się stare łachy i w tym chodzili, prawda, cały dzień. To niby był ten system komunistyczny oparty na marksizmie, gdzie robotnik powinien mieć nie gorsze warunki jakieś te socjalne niż na przykład inżynier, ale tak nie było. I to był jeden z głównych powodów, a poza tym byli oni, tak jak tu już Andrzej wspominał, oni byli nieprawdopodobnie cały czas zmuszani do niezwykle ciężkiej pracy akordowej, która dawała zresztą kiepską bardzo jakość, bo praca na akord to po prostu jest...
Była pracą na ilość.
Była pracą na ilość, a równocześnie jakość była kiepska. Jeśli chodzi o samą ideę wolnych związków zawodowych, to nie trzeba jej było wymyślać, dlatego że pomysły, że robotników może bronić w zakładzie pracy tylko właśnie organizacja związkowa, to te pomysły, no raz, że to są w ogóle bardzo stare pomysły, ale tutaj w Gdańsku to po 70 roku były próby odnowienia istniejących związków. Były takie hotele robotnicze. To była na ulicy Lipowej, to tu Wima w tej
to
chwili.
To się nazywało tu Wima.
Tu Wima. To tam znaleziono ulotkę. Wiesia Kwiatkowska, nasza przyjaciółka jeszcze z tamtych czasów, właśnie miała tą ulotkę w ręce i przeczytała nam i to było pierwsze stworzenie niezależnych związków zawodowych. Zaraz po 70. Też w mojej firmie w Centrum Techniki Okrętowej, a okazało się, że również i w Stoczni Gdańskiej, próbowali przeprowadzić wybory do, to się nazywały...
Rady Zakładowe.
Rady Zakładowe, do Rad Zakładowych.
I było hasło Rady Zakładowe bez kierowników i bezpartyjnych.
Było to bardzo ciężko przeprowadzić, bo cała procedura wyborcza polegała na tym, że ustępujący przewodniczący takiej rady zakładowej przychodził z gotową listą następnego składu i żeby kogoś wpisać na tą listę, trzeba było powiedzieć proszę skreślić Malinowskiego i wpisać Kowalskiego. W CETO myśmy się znakomicie zorganizowali, nie wiem jak to się udało, że właściwie oni się nie dowiedzieli o tym i w momencie, znaczy oni, mam na myśli partię, wybraliśmy radę zakładową bez jednego kierownika i bez jednego partyjnego.
Jednak później wybranych niezależnie członków tych rad zastraszano, skłócano z żonami, wysyłając pisemne sugestie dotyczące rzekomych zdrad. Niemożność legalnego funkcjonowania w obronie pracowników doprowadziła do powstania wolnych związków zawodowych. 29 kwietnia 1978 roku deklarację podpisały 3 osoby. Andrzej Gwiazda, inżynier elektronik z Elmoru, Antoni Sokołowski, spawacz zwolniony ze Stoczni Gdańskiej w 76 roku i Krzysztof Wyszkowski, stolarz zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. W deklaracji założycielskiej czytamy: Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem. Pamiętając tragiczne doświadczenia grudnia 1970, opierając się na oczekiwaniach licznych grup i środowisk społeczeństwa Wybrzeża, podejmujemy śląską inicjatywę tworzenia wolnych związków zawodowych. Dziś, w przededniu 1 maja, święta od ponad 80 lat symbolizującego walkę o prawa robotnicze, powołujemy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Celem Wolnych Związków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. Wolne związki zawodowe deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji. W drugiej połowie lat 70. zaczęły powstawać grupy opozycyjne w różnych miejscach w kraju. Punktem zwrotnym były represje po wystąpieniu robotników w 76 roku w Radomiu, przypomina Bogdan Borusewicz.
Powstanie Wolnych Związków Zawodowych zbiegło się z kilkoma różnymi działaniami wcześniejszymi. No po pierwsze, to musiało być jakieś środowisko opozycyjne. Ono się tworzyło, je tworzyłem razem z moimi kolegami, którzy potem tworzyli RMP. To było środowisko takie studenckie. Ja byłem świeżo po studiach, oni byli studentami. I to środowisko było podobne, opozycyjne, jak wszędzie, gdzie indziej. W Warszawie przede wszystkim to było najsilniejsze środowisko opozycji demokratycznej. A to było inteligenckie. Podobnie we Wrocławiu, studenckie środowisko w Krakowie, w Lublinie. I w pewnym momencie nastąpiła fala demonstracji robotniczych, podwyżkach w czerwcu 1976 roku. Nastąpiły represje. No to był taki okres gierkowski, poluźnienia, raptem takie represje. Ci, którzy już mieli kontakty z sobą i przeszli przez marzec 68, oni byli po więzieniach, mieli już doświadczenie i to było to moje pokolenie. Kiedy nastąpiły te represje, no to już mieliśmy na tyle doświadczenia, żebyśmy się w stanie zorganizować. W Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników, składający się z dwóch części. Z tej młodzieży marcowej, która wyszła, która siedziała w więzieniach, ale już kilka lat minęło, więc miała ochotę do dalszej działalności. I grupa starszych państwa powyżej 70, 80, 90, to byli w większości działacze przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, bardzo zasłużeni. Niektórzy to byli obrońcy polityczni w okresie przedwojennym, także komunistów, no ale także tych robotników, którzy demonstrowali w latach 30. w okresie przedwojennym. Byli tam też ludzie z podziemia Armii Krajowej. I Komitet Obrony Robotników zawiązał się z tych dwóch grup wiekowych i on miał zadanie wystąpienia w obronie i pomóc dla tych represjonowanych robotników, którzy zdecydowali się na demonstrację tak spontanicznie. Potem spadły na nich kary. Oni kompletnie byli niezorganizowani. Mniej więcej po roku działalności KOR-u, kiedy oczywiście byliśmy kontrowani, wsadzani tam 48 godzin do aresztów, rewizje i tak dalej, normalne. W pewnym momencie, kiedy udało się wyciągnąć tych ludzi, a KOR uzyskał sukces, dlatego że wszystkich wypuszczono z więzień, nawet tych, którzy dostali po 7 lat. KOR zaczął się specjalizować, ci ludzie z Komitetu Obrony Robotników, który potem przejął nazwę Komitet Samoobrony Społecznej.
Wydawano książki, pisma literackie i informacyjne. Powstał Robotnik, który na Pomorzu przybrał formę lokalną Robotnika Wybrzeża. Także w Trójmieście wśród studentów zawiązała się opozycja, mówi Błażej Wyszkowski.
Praktycznie to z tym środowiskiem się spotkałem zaraz po zamordowaniu Stanisława Pyjasa w Krakowie. Dołączyłem do nich, bo już to środowisko, można powiedzieć, takie patriotyczne, niepodległościowe istniało. To była młodzież skupiona wokół Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku. No i praktycznie od razu poszło ostro, bo jeszcze się nie zakończyły te protesty w Krakowie, a już aresztowano członków KSS KOR, tej młodej generacji. Wtedy zorganizowałem na Politechnice, w Akademiku Politechniki Gdańskiej, bo wtedy mieszkałem w Akademiku, gotówkę protestacyjną. No, ona trwała dość krótko, dwa dni wprawdzie, no ale żeśmy w pewnym sensie zamanifestowali, że się nie zgadzamy z takim postępowaniem wtedy władz partyjno-państwowym. Chociaż już trochę wcześniej dałem się poznać jako człowiek zbuntowany, który nie bardzo pasował do tego systemu politycznego, bo nie tylko ja, ale tam część moich kolegów też nie uczestniła w wyborach. Tak ostentacyjnie też uczestniczyliśmy w takich spotkaniach. To byli lektorzy, tak zwani lektorzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy przychodzili i młodzieży opowiadali takie farmazony. Na jednym z tych spotkań zabrałem głos i powiedziałem po prostu temu lektorowi, że kłamie. Absolutnie nie był przygotowany do takiej reakcji, także tak się zdenerwował, że przerwał tą rozmowę. No i myślę, że to już byłem osobą publiczną. Wtedy zacząłem być w tym środowisku studenckim. No i chyba nie tylko, no bo każdy, kto żył w tamtych czasach, to wie, że z miejsca byłem obiektem zainteresowania aparatu represji też również. Chociaż jeszcze wtedy się nie spotkałem z jakimiś represjami. To środowisko, do którego się przyłączyłem, mnie bardzo imponowało. To była młodzież bardzo wykształcona, dojrzała politycznie, kulturalna. Przy tej młodzieży mogłem dużych rzeczy się dowiedzieć, nie tylko o czasach minionych, ale na bieżąco. Przy nich też swoje humanistyczne wiadomości pogłębiałem. Białym, bo byłem wtedy studentem Politechniki Gdańskiej. Byłem założycielem i członkiem pierwszej grupy, członkiem założycielem Studenckiego Komitetu Solidarności Młodzieży Studenckiej Trójmiasta. Jako jedyny przedstawiciel niestety Politechniki Gdańskiej.
Błażej Wyszkowski zaangażował się także w działalność WZZ-ów.
Wszedłem z marszu do tych wolnych związków zawodowych, ze względu na to, że to mój brat wpadł na ten pomysł, żeby te związki założyć, ten komitet w Trójmieście. Ja tak po prostu na tej zasadzie, że już byłem w tym środowisku, to uczestniczyłem w tych wszystkich naradach, spotkaniach, dyskusjach. Chociaż muszę powiedzieć, że tak zbytnio merytorycznej roli tam wielkiej nie odgrywałem. Raczej może taką techniczno-organizacyjną akcję ulotkową. Takim mózgiem w tym czasie, można powiedzieć intelektualnym, to mój brat Krzysztof, no i gwiazda. W technicznych sprawach bardzo dużo w tamtym czasie pomagał nam Bogdan Borusewicz. Ale też było masę młodzieży, też akademickiej, bo praktycznie te środowiska SKS-u bardzo się przenikały z WZZ-ami, także to była, można powiedzieć, symbioza z działalnością na rzecz autonomii studenckiej, czy uczelni i też niezależności związków zawodowych wtedy.
Dotknęły pana także represje, w związku z tym, że stanął pan w obronie koleżanki. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym wydarzeniu i skutkach tego wydarzenia?
To nie pierwsze represje. Kto pamięta te czasy, to wiadomo było, że cokolwiek było niezależne od władz partyjno-państwowych, było sprawą polityczną. Cokolwiek. Zarzut działalności politycznej można było się spotkać na każdym kroku. Jeżeli, tak jak mówiłem, nie było to inspirowane i kontrolowane przez władze partyjno-państwowe. Także represje to spotkałem już dużo wcześniej, pośrednio, bo poprzedniego roku mojej młodej małżonce władze odebrały mieszkanie własnościowe. Ktoś czasami, jak o tym wspominam, rzadko to ktoś może powiedzieć, jak można było, oczywiście to jest bezprawie. W tamtych czasach można było wszystko, władze mogły zamordować człowieka bez żadnych absolutnie dla nich negatywnych konsekwencji. Akurat mojej żonie odebrano mieszkanie, w krótkim czasie potem takiemu agentowi Erwidowi Myszkowi przyznano mieszkanie. No, na tym rzecz polegała ich właśnie ta praca operacyjna wtedy tych służb żelaznej ręki PZPR-u, czyli Służby Bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o tę sprawę, kiedy stanąłem w obronie Anny Mujnik, no tak, no to oczywiście to był pretekst, zatrzymanie. Szarpano dziewczynę, chciałem ją wyrwać tylko z rąk milicjantów, bo chcieli ją porwać jak gdyby z ulicy. Skończyło się tak, że to mnie porwano z ulicy, ją wprawdzie zostawiono, mnie porwano z ulicy. Oskarżono mnie, że pobiłem na służbie dwóch mundurowych milicjantów, postawiono mnie przed kolegium spraw wykroczeń, mimo że nie miałem żadnego ani dokumentu tożsamości, nie miałem prawa ani do świadków, ani prawa do obrony. Po tej rozprawie ale to niestety za późno, doszedłem do wniosku, że nie powinienem się przyznawać, że nazywam się Błażej Wyszkowski, bo wtedy byłoby całkowita zapaść, bo praktycznie to Służba Bezpieczeństwa dokumentowała, że ja jestem Błażejem Wyszkowskim, bo ja się nawet nie miałem czym wylegitymować, prawda? No ale kolegium do spraw wykroczeń uwierzył tym milicjantom.
Jaki wyrok pan usłyszał?
2 miesiące aresztu. Tamto prawo obowiązywało, że kto dopuścił się napaści, czynnej napaści na milicjanta, nawet nie mundurowego, mógł otrzymać 3 lata więzienia.
Gdyby to było prawdą.
Gdyby to było prawdą, to bym poniżej sześciu lat nie wyszedł z tej sali. Ale wiadomo było, że to była represja nie za to, że stanąłem w obronie koleżanko, tylko represja za to, że śmiałem sobie zapewnić w pewnym sensie taką intelektualną wolność. Po prostu, mimo że żyłem w takim represyjnym systemie, to uważałem, że jako człowiek mam prawo do samodzielnego myślenia, do krytycznego myślenia i nie dość tego nawet do publicznej wypowiedzi. Co mi przychodzi do głowy? Oczywiście to nie były żadne skrajne wypowiedzi, ani jakieś, można powiedzieć, anarchistyczne. Były całkowicie moje poglądy wyważone, ale w pewnym sensie automatycznie obalałem ten system, bo obywatel w tamtym czasie miał prawo posiadać, ale milczeć na temat swoich własnych poglądów i przemyśleń. Także ja tutaj po prostu ten ich ład i porządek burzyłem i za to zostałem wtedy skazany na 2 miesiące więzienia.
Mimo represji, inwigilacji i innych trudności, działalność wolnych związków zawodowych trwała ponad 2 lata. Opowiemy o tym w audycji za tydzień. Stefan Kotiuk, realizator i autorka, Marzena Bakowska.
Czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.